Wydawnictwo Kowalik przedstawia. Maciej Żardziński. Opuścić los Rakues. Czyta Maciej Kowalik. El Rakue 1. Z dziennika Bernarda Alien Rynika. Luźna notatka. Tak, to już 522 dzień nowego życia. Tyle minęło, odkąd zacząłem grzać Alien Rynę. Czy żałuję? Pytanie trudne. Odpowiedzieć mogę na dwa sposoby. Żałuję, bo dostrzegam teraz, że 41 lat mojego życia było niczym błyśnięcie światła na odwłoku muchy gówniary. I nie żałuję, bo już od kilkuset dni nie jestem muchą gówniarą. Owszem, nadal latam nad tym smrodem w dole, ale ani mi w głowie podchodzić do lądowania. Nie. Nie ćpałem wcześniej Hery, nie jechałem na Amfie. Nie próbowałem grzybków samosypków. Miałem niezłą robotę w prasie i czarnoskórą laskę w sam raz dla 40-letniego facia w grubych brylach na tłustym nosie. Na pierwszy lot załapałem się przypadkiem. Wpadł kumpel z wojska. Przyniósł dawne opowieści i jednorazową strzykawkę. W jego stówach nie kryło się wiele, za to w 1 centymetrze zielonkawego płynu. O, tak. Tam było więcej, niż mogłem oczekiwać. Zaraz. Muszę teraz potrzeć rogi kartki, na której piszę. 27 razy kciukiem lewej dłoni i 8 razy palcem wskazującym prawej. To mnie uspokaja. Sprawia, że mogę pisać dalej, a moja kontrola jest jeszcze silniejsza niż zwykle. Ten rytuał sięga czasów bez Alien Ryny i jest jedynym, który mi pozostał z dawnych lat. Już. Gdzie jestem teraz? Siedzę w swoim mieszkaniu, na 23 piętrze, przy zabitym dechami oknie. Nie jest mi potrzebne. I tak widzę dalej. Mam przygotowaną strzykawkę, staza zwisa z oparcia krzesła. Mam jałowy gazik i pudełko ostrzonych laserem igieł. Grzeję w pachwinę, bo żyły na nogach i rękach są niczym zabetonowane żeliwne rury. Nieważne, to tylko podłe drogi do raju. To prawda, że nie muszę już grzać tak często jak dawniej. Bywa, że oni tu są i bez Alien Ryny. Kiedy nie jem nawet tych zczerniałych, suchych bułek czy małych, żółtych jabłek z pomarszczoną skórą, oni pojawiają się jak deszcz i jak on studzą wygłodniałe myśli. Mam tu też wiadro na wymiociny i garnek przerobiony na nocnik. Siedzę na starej gazecie, ale nie interesuje mnie, co w niej piszą. Jest cicho, przyjemnie, bezpiecznie. Staza lekko kołysze się na oparciu, woda kapie z kuchennego kranu. Zanim przygrzeję, muszę jeszcze 80 razy pstryknąć palcami lewej dłoni pomiędzy kolejnymi plaśnięciami kropel z kranu. Jak się pomylę, trzeba od początku. Zaczynam. To nie było łatwe. Ale nabrałem wprawy. Jestem w najwłaściwszej formie, żeby gościć w sobie anioły. Chodźcie. Przybywajcie. Harry Friedken postukał palcem w swój gruby, błyszczący lipidami nos i powoli spojrzał w stronę drzwi. Pukanie powtórzyło się. Cholera, westchnął, wstając z łóżka. Nagła cholera. Podciągnął granatowe slipki i mrużąc powieki szukał okularów. Jak zawsze. Były na drewnianym krześle obok nocnej lampki. Założył je i mamrocząc przekleństwa podszedł do drzwi.
Kto tam?
Zapytał pokasłując.
To ja, Merlin.
Ach, tak. Krzywiąc się otworzył zamek i nie czekając aż wejdzie zawrócił w stronę łóżka. O cholera. Ponownie usiadł w rozkopanej pościeli. Wetknął w usta papierosa, potarł zawilgoconą zapałką oblat krzesła i pyknął chmurą sinego dymu. Wolał nie patrzeć na kobietę, która niepewnie szukała dla siebie miejsca. Gorączkowo zaciągał się i wypuszczał z płuc nikotynowy dym, udając, że jej nie widzi. Ale musiał słyszeć zachrypnięty, cichy głos.
— Nie ma spani?
Skrzyp drugiego krzesła, szelest przekładanej gazety.
— Wyszła gdzieś?
Zmrużył powieki i dmuchnął dymem pod szkła okularów. Schował się za tym dymem niczym struś, bo i o czym tu gadać?
— Harry, słyszysz mnie? Gdzie jest Spani?
— Czego chcesz, Merlin?
Czego ty jeszcze chcesz?
— Powiedz, gdzie ona jest i pójdę sobie.
Zobaczył, że zakłada nogę na nogę i szelest lajkrowych pończoch strzelił boleśnie w jego uszy. Nadal nie patrzył w jej twarz.
— Merlin, wyszeptał, wczoraj zabrali Spani na detoks. Muszą ją odtruć z syfu, który pakujecie sobie w żyły. Sama lepiej wiesz, o co idzie. bo to ty, Merlin, jesteś znawczynią. Ja tylko pomagam wam przeżyć.
Nie chciał tego mówić. Gorycz sama odnajdywała ujście. Nie było sposobu na Spani. Przecież starał się ją powstrzymać. Tyle razy prosił, błagał. Pokazywał Spani te wszystkie malutkie i piękne rzeczy, które dawały mu szczęście czy choćby radość. Ale Spani grzała w kanał. Nie interesowała się rzeczywistością, więc narastała między nimi pustka, która w końcu dopadła i Friedkena. Kiedy Spani kołysała się w kącie pokoju, on szwendał się po ciemnawych spelunkach miasta. Pił mocne herbaty i ponuro rozmyślał. Nie miał z kim gadać. W barach z trudem odnajdywał te kilka popularnych zwrotów, dokładnie komunikujących barmanom, co chciałby pić. Interesującym pomysłem okazała się zamiana herbaty na wódkę. Nawiązywał płytkie znajomości, znowu potrafił się śmiać. Kiedy wracał do domu, żartował z kołyszącej się Spani i sam odpowiadał na własne pytania. Ale musiał odstawić wódę, bo jego ciało kiepsko ją znosiło. Bóle głowy zmuszały do żarcia przeciwbólowych prochów, którym z kolei nie umiała sprostać wątroba. Nadal jednak twardo chadzał do barów. Zamawiał kawę, czasami cappuccino z włoską czekoladą. Najrzadziej kielonek taniej brandy.
Jakoś dawałem radę.
Wymamrotał z pierzchniętymi wargami.
Może przekonałbym ją, żeby odstawiła. Ale ty zrobiłaś swoje, Merlin.
Długie nogi wstały i zbliżyły się do jego oczu. Widział mieniący się kolorami tęczy materiał pończoch. Łzy wdzierały się w suchą skórę policzków i żłobiły w niej koryta. Merlin głaskała przerzedzone włosy Friedkena, a on wdychał zapach jej ciała. Sprawiło mu to ból.
— Czego ty chcesz?
— zapytał, czując, że zaraz wybuchnie histerycznym śmiechem. — Pieprzyć się ze mną? A może przyniosłaś działeczkę dla mojej żony, co?
Przecież od 5 lat wpierdalasz w siebie alien rynę i Bóg jeden wie, jak to możliwe, że nadal masz takie piękne nogi i ciało, które kupi każdy facet. Dlaczego jeszcze żyjesz? Powiedz coś! Mów!
Krzyk odbił się od sufitu i spadł na rozstawione na stole holoemitery, wokół których wiły się cienie zakurzonych światłowodów. Słabe echo zaginęło w ich labiryncie, utonęło pośród masywnych wież komputerów. Nieopodal było wejście do łazienki, bliżej stała zminiaturyzowana kuchenka. Cały pieprzony świat Friedkena mieścił się w tym niewielkim pomieszczeniu.
Praca, toaleta, żarcie i sen. Kolejność dowolna.
Lajkra migotała wspomnieniami młodości.
Przykro mi, Harry, że ona tam trafiła, ale nie było innego sposobu. Merlin od razu straciła kontrolę i zaszła tam, dokąd ja nigdy nie dotarłam. Brała ciężkie dawki. Nikt nie mógł jej powstrzymać. Nie powinieneś obwiniać siebie ani mnie. Teraz wiem, co trzeba zrobić. Gdybyś chciał ją odzyskać, odszukaj mnie. Znam.
Gwałtownym ruchem wbił twarz między jej uda. Uszy otuliła cisza. Chwilę nie myślał o niczym, a ona głaskała go po łysiejącej głowie. Chciał, żeby trwało to wiecznie, choć czuł, że nie powinien. Bał się utonąć w zapachu tej kobiety.
Czy jej w ogóle można jeszcze pomóc?
Zapytał, odrywając się od Merlin. Wydobył resztkę papierosa z pomiędzy zdrętwiałych palców lewej ręki i wdusił peta w stado innych spoczywających w plastikowej popielniczce.
Jestem jak pet, pomyślał. Dopaliłem się do końca.
Merlin odeszła na swoje krzesło.
Może,
odparła zdawkowo. Podobnie odpowiedział lekarz, zabierając Spani do szpitala. Pielęgniarz dodał, że nikt nie zna właściwej odtrutki na alien rynę. Potrafili jedynie wyciszyć objawy abstynencyjne za pomocą czystej chemicznie heroiny, a potem, jeśli pacjent dawał radę, mogli próbować leczyć uzależnienie od opiatów. Brzmiało to beznadziejnie. Friedken podszedł do kranu i nalał sobie szklankę wody.
Czego jeszcze chcesz?
Pieniędzy?
Mam szmal. Mogę ci nawet trochę zostawić. Żebyś zaczął znowu pracować i zebrał się do kupy. Mam pracę. Przerwał. Choć może nie tak intratną jak twoja. Ement jest u dziadków. Wywiozłem ją, kiedy jeszcze mogliśmy opuszczać miasto. Już dawno jej nie widziałem. A teraz, kiedy Spani leży w szpitalu, krążę między garażem i domem, bo nie mam pojęcia, co dla niej zrobić. Co gorsza, w ogóle nie wiem, co robić. Po co się budzę i wstaję?
Pociągnął łyk i spojrzał w twarz Merlin.
Nic się nie zmieniła.
Jasne włosy z jednej strony zaczesane za ucho, z drugiej opadające na łagodnie ocieniony policzek. Uważne ciemne oczy i napięte skrzydełka szczupłego nosa. Wyraźnie zarysowane wargi, lekko wygięte w dół, niby w wyrazie pogardy, ale tak naprawdę przyjazne i napawające nadzieją. Pamiętał listopadowy deszcz skrzący się w jej włosach, kiedy w trójkę łazili na festyny do miasta i pili tanie piwo. Były podobne. Spani starsza od siostry, ale to Marilyn miała w oczach spokój i pewność. Zawsze sprawiała wrażenie mocniejszej. Nie pomyślałbym nawet, że i teraz metabolizujesz ten syf. Nie widać, żebyś była przyćpana, Marilyn. Wytrzymała jego spojrzenie. Jestem na bezpiecznej dawce. Tyle mi wystarcza, a nie mam zamiaru szkodzić innym. Wzruszyła ramionami. Wiesz, o czym mówię. Zaśmiał się ponuro. Nie sposób tak powiedzieć o Spani. Kiedy ewakuował małą Emi, zabronił dziadkom kontaktów ze swoją żoną. Siała halucynacjami na kilkadziesiąt metrów jak dalekosiężny, totalnie rozregulowany projektor. Każdy slajd mógł porazić ci zmysły. Jest dobrze. Westchnął, sięgając po papierosa. Nie muszę już uciekać do barów. Nie potrzebuję jeść prochów, żeby się przed nią obronić. Mogę nawet pracować. Bez, że tak powiem, zbędnych zakłóceń. Jest dobrze, Marilyn. Trzeba tylko zapełnić tę pustkę. Dmuchnął dymem, starając się, żeby w jej oczach wypadło to wesoło, ale jak na złość odwróciła się w stronę zabitego okna. Widział teraz szyję Marilyn i delikatne włoski na karku. Patrzył w czerwień jej długiego swetra i czuł krew szczelnie wypełniającą rury napiętych naczyń. Miarowe, silne uderzenia serca. Jaśniejsze, bardziej wyraziste myśli. Jej obecność to sprawia, czy fakt, że nie zażył obronnego neuroleptyku. Był tylko na dwóch tabletkach litium karbonikum, jak za dawnych dobrych czasów. Popatrz, wskazał Dyktę w oknie. Bardzo piękny widok. Filmowy. Wszystko sobie można wyobrazić. Widziałem tam Jezusa płaczącego na krzyżu, innym razem samochód, pod który wpada moja córka. Było też pole granatowych malin i fontanny krwi. Wylała się do tego pokoju, a ja wspinałem się na krzesło i łapałem rękami żyrandol. Krew sięgała mi ust, smakowała niczym sok z winogron. Spani w dole kiwała się na krześle. Jakoś tak było, że widziałem ją poprzez krew. Przestań. Widziałeś tylko strzępy. Odpady, których nie znosi alien Ryna. Czy pytałeś kiedyś... Zostawmy to. Martwię się o siostrę i boję się, że to samo wkrótce spotka mnie. Odliczył do 20, rzucił papierosa do zlewu i podszedł do Marilyn. Potem objął ją, a ona uniosła w górę usta. Pół godziny później palił trzeciego papierosa i gładził pościel, starając się zatrzymać w niej kształt kobiecego ciała. Po południu spadł pierwszy śnieg. Nie pamiętam, kiedy bawiłem się tak dobrze. Zaśmiał się Crickboy. Nie mogło być lepiej. A jakże? Przytaknął Skinny i wskazał wchodzące Anty-Abo. Zaraz się zacznie. Siedzieli pod ścianą kryształu i niklu w jednej z największych galerii miasta. Halogenowe światła pełzały po posadzce, projekcje trójwymiarowych holoobrazów osadzonych na gigantycznych, patykowatych nogach pochylały się nad gośćmi kawiarni. Wśród wielbicieli sztuki byli też pospolici bywalcy barów, kilku najeżonych elektroniką opryszków i dwie cierpliwe prostytutki. Ja cię pieprzę, Rayvon! Crickboy zmrużył skośne oczy i strzelił palcami. Zaraz zrobi się tu gorąco! Tak, będzie rozruba! Przytaknął Skinny, a jego wytatuowany nos poruszył się niecierpliwie. Rayvon myślał właśnie o nowym preparacie przeciw karaluchom zakupionym kilka godzin wcześniej. Wzruszył tylko ramionami. Dajcie spokój, panowie. To tylko jeszcze jedna pieprzona demonstracja. Ale było na co popatrzeć. Do galerii Biwaya wsunęło się kilkanaście kobiet. Barman w turkusowym płaszczu stanął przy podświetlonych butelkach i nerwowo wciągnął łysą głowę w szerokie ramiona. Demonstrantki wkroczyły między stoliki, rozrzucając maleńkie hologramy. Dwie ostatnie zatrzymały się. Niższa, z wydatnym brzuchem, rudymi włosami, postawionymi niczym u jeżozwierza, powiedziała... Skrobaliście wasze kobiety, chłopaki? Bo ja wiem, rzucił prowokująco Crickboy. Różnie bywało, mała. On tylko tak gada, niespokojnie wtrącił Skinny, a jego kość gnykowa poruszyła się. Erotoman gawędziarz, rozumiecie? Poza tym jest pedałem. Co on tam mógł skrobać? odezwała się wyższa antyabo, zakuta w czarny strój przypominający średniowieczną zbroję. Pokrywały ją malunki płodów i elektrycznych noży koagulacyjnych.
Zabijacie ich? Syknęła gardłowym szeptem. Zabijacie nienarodzone dzieciaki?
Skąd, przepani?
Grdyka z Kiniego dygotała rozpaczliwie. Tylko tak pierdoli, przecież mówię, to pedzio! Niższa nacisnęła guzik przy prawym sutku. Jej brzemię zalśniło kolorami. Rejwon patrzył w wypukły monitor tak duży jak brzuch kobiety. Zza poziomych pasków biegających po krysztale wyłonił się wyraźny obraz. Zwinięty w kłębek płód w 30 tygodniu życia, jak wskazywały cyfry w prawym dolnym rogu. Kliknął drugi przycisk uderzony lakierowanym paznokciem ciężarnej. Huknął gwałtowny stukot maleńkiego serca przetworzony przez bramki pogłosów i mroczną deformację flengera. Potężne brzmienie emitowane przez niewidoczne głośniki nie pasowało do malutkiej istotki, mrugającej powiekami i poruszającej ospale drobnymi palcami dłoni. Było jak tamtamy sygnalizujące pierwotny przekaz najprostszych myśli. Z samego serca niezgłębionej dżungli. Wyższa antyabo wyciągnęła w stronę Krigboya nóż, trzymając go za plastikowy trzonek.
Masz, dupku. Zadźgaj tego malca. Posiekaj go na kawałeczki, a my będziemy to oglądać i cieszyć się, że nie trzeba zmieniać pieluch ani gotować mleka. Bierz majcher i do roboty, dupku.
Cienki wąs Krigboya opadł poniżej dolnej wargi. Bezradnie spojrzał na długie ostrze.
No, śmiało,
wyszeptała wysoka, pochylając się nad stołem.
Wbij go w monitor.
Krigboy wyprostował się gwałtownie.
Okej, jestem gejem, siostro,
uśmiechnął się szeroko.
Nie lubię skrobanek i daj Boże 100 lat temu maleństwu. Ze swej strony gotów jestem sponsorować odżywkę dla ciężarnych. Mogę też...
Brzemienna nie reagowała. Kolejny dotyk palca, stukot zastawek serca zagłuszył Krigboya i opanował salę. Antyabo zaczęły tańczyć. Smugi hologramów śmigały w powietrzu ruszanym skrzydłami wentylatorów. Mieniły się kolorami antyaborcyjnych przekazów. Wydęty brzuch ciężarnej ponuro odbijał refleksy świateł. Płód mrugnął. Jego serce brzmiało teraz ostrzej niż przesterowana gitara. Ale było coś jeszcze na pograniczu światła i cienia nieopodal najwyższego z dzieł wystawionych w galerii. Nowa jakość, inna od tego szaleństwa. Niczym ślad wilczej łapy na placu zabaw. Rejwon złapał to kątem oka i nim podjął świadomą decyzję, nogi już go niosły. Odtrącił pochyloną nad Krigboyem antyabo i wmieszał się w tłum demonstrantek. Minął trzech zasępionych oprychów, barmana ocierającego spocone czoło i śmiejącą się dziwkę. Panienka strzyknęła zielonkawą śliną, dopalała właśnie jointa. Potem był stół pełen opancerzonych fotochromami bywalców galerii Biwaya i poorana rytualnymi bliznami twarz ochroniarza. Zatrzymał się w cieniu stalowych nóg gigantycznej sztalugi.
Jest, wymruczał.
Przestrzeń zapętlała się tu w smugach kondensacji i nabierała nowego formatu. Zamiast ściany kawiarni widział ociekające rtęcią rośliny, a wśród nich gładki, wijący się chodnik. Dalej lśniły fragmenty rubinowego nieba i pochylone nad ścieżką smukłe konstrukcje o nieodgadnionym przeznaczeniu.
Gdzie jest początek? Skąd to wylazło? Źródło? Musi być po lewej. Tam jest najwięcej kondensacji. Stamtąd rozwija się Phantos.
Myśli Rejwona były szybkie i precyzyjne. Gałki oczu poruszały się jak optyka karabinu snajpera. Nos wciągnął woń ozonu.
Tak, po lewej jest źródło.
Idę,
warknął krótko. Nie ma czasu.
Na ścieżce pojawiały się kształty, ale wolał nie patrzeć, co nadchodzi ku galerii. To tylko utrudniało robotę. Wskoczył w przestrzeń Phantosa, przeciął ją, czując, że serce zwalnia i łomocze ciężkimi uderzeniami, podobnie jak to małe serduszko, które przed chwilą podglądał na monitorze antyabo. Po omacku wyciągnął rękę. Przeszła przez dziwaczne rośliny i uderzyła w twardy kształt.
Drzwi. Przypomniał sobie. Tu powinien być kibel.
Namacał klamkę i szarpnął gwałtownie.
Był w środku.
Na siatkówkach dogasał obraz zbliżających się cieni, ale przed sobą miał właściwe źródło Phantosa. Tak jak przypuszczał, była to demonstrantka. Siedziała przy umywalce, obok plastikowa strzykawka. Długie rozrzucone nogi kobiety dygotały w rozkoszy przećpania alienryny. Półprzymknięte oczy nie były jej potrzebne. Wystarczał mózg, który wyżygiwał w rzeczywistość Fantosa groźną sforę cieni wygłodniałych światła i życia.
Młoda jesteś i jeszcze ładna,
wydyszał Rejwon, sięgając pod ciemnozieloną bluzę. Ale została z ciebie tylko chora i obca temu światu łepetyna, a w niej zaraza, którą siejesz. To jest prawda o tobie, kobieto. Rozpaczliwa myśl oddzieliła się od jej nieprzytomnego ciała, chcąc go powstrzymać. Ale był silniejszy. Wbił gnata w rozchylone usta dziewczyny, skierował lufę w górę i pociągnął za spust. Rozrzucone nogi kopnęły w podłogę. Tylko jeden raz. Głowa opadła. Szybko uchylił drzwi toalety. Zdążył zobaczyć, jak Fantos kurczy się z sykiem. Smród ozonu przybrał na sile. Czy któryś z cieni zdążył? Miał nadzieję, że nie. Pochylił się nad ciałem Antyabo i sprawdził zawartość kieszeni jej dżinsowej kurtki. Pudełko papierosów, paczka gumy do rzucia, mnóstwo holokarteczek z adresami i hasłami demonstrantek. Sięgnął pod klapy kurtki i namacał obły kształt. Tubka alien Ryny z przymocowaną skoczem strzykawką i stare zdjęcie z zielonookim facetem. Niezdarny podpis mojej kochanej Judy. Podszedł do umywalki i chlusnął w twarz zimną wodą. W kryształowym lustrze zobaczył swoje odbicie. Jasne, wzmocnione kontaktami oczy, długie czarne włosy i zmięte czasem policzki. Wargi poruszały się nerwowo raz w prawo, raz w lewo. Wysokie czoło przecięła jedna głęboka zmarszczka. Zjawiała się zawsze, kiedy musiał zabijać. Przez chwilę patrzył na siatkę cieni w kącikach oczu, a potem wyszeptał do zmatowiałego od pary lustra. To nie ja cię zabiłem, Judy. Oni byli pierwsi. Wyszedł z toalety, przemknął wśród hałasujących demonstrantek i zatrzymał się przy spoconym barmanie.
Zrób pan coś! Krzyknął, wskazując palcem za siebie. Trudno to wytrzymać!
Barman uchylił się przed nadlatującą holokartką i bezradnie potrząsnął komórkowcem.
Zakłóciły nas, kurwa noga! Ale wysłałem po glinę ochroniarza. Zaraz będą. Emeryt jest, panie, to i wolny w ruchach.
Rejwon skinął tylko głową. Żwacz po prawej stronie twarzy zadygotał rytmicznie. Zapowiadało się pracowite popołudnie. Miniaturki rozłożystych dębów ułożono w szeroki, kilkunastometrowy szpaler. Nie były wyższe od buta Friedkena, więc kiedy stąpał po korytarzu pracowni, czuł się niczym Gulliver. Po lewej rozstawiono sprzęt modelujący obrazy, po prawej w półmroku dostrzegał pochylone nad monitorami sylwetki techników. Tam, dokąd zmierzał, widać było białe, proste drzwi. Nie podejrzewał, żeby były prawdziwe i zdziwił się, kiedy stawiły opór opuszkom palców. Wszedł do gabinetu szefa korporacji Easy Imagines D.D. Tricular. Tu miał zacząć. Symboliczny powrót do świata żywych.
Niech pan siądzie, Harry. Usłyszał miły głos. Pan Tricular zaraz pana przyjmie.
Wolał się rozejrzeć. Uderzała prostota. Żadnych wyrafinowanych holo, żadnych zakręconych mebli czy niezwykłych rzeźb Imagines. Tylko cztery żółte piankowe fotele. Spiralnie wieńczony sufit z cwanie ustawionym oświetleniem, tak by gość widział tyle, ile chce gospodarz. Kilka posterów na gładkich metalizujących ścianach i wielka dzika paproć pokryta kropelkami tłustej wody. Robiła wrażenie. Zmuszała do fiksacji oczu na mieniących się grafitem liściach. Nie wiadomo skąd wyłoniły się trzy postacie.
Witam pana.
Której odpowiedzieć? Skinął tylko głową i usiadł w fotelu, a tamci zajęli trzy pozostałe.
Ma pan dobre referencje. Przejdźmy do rzeczy.
To był głos najniższego ze zdeformowaną maleńką twarzą i wyrastającymi z czoła wypustkami na kształt rogów muflona.
Zna pan zasady kontraktu? Pobieżnie.
Wolał nie tłumaczyć, że mu to obojętne. Chciał zacząć na nowo pracę i tyle.
Przypomnę te najważniejsze. Powiedziała gruba kobieta zajmująca środkowy fotel i postukała palcem w segregator spoczywający na kolanach. Pracowników Easy Imagines D.D. Tricular obowiązują zasada współpracy, tajemnicy projektowej i pełna dyspozycyjność. Nie obowiązują reguły ustalone przez Kościół. Pan wykonuje zlecenie, prawnie odpowiadamy my.
Była nie tylko gruba, miała też nieznośny tik, zupełnie niepasujący do jej pulchnej, pogodnej na pozór twarzy.
Doskonale panią rozumiem. Tak było i w innych firmach.
Facet z rogatą czaszką wycelował we Friedkena palec zmodelowanym w zygzak paznokciem.
Wiadomo mi, że jest pan człowiekiem uznającym zasady religii katolickiej. Naprawdę pojął pan punkt o łamaniu praw kościoła? Może być dla pana szczególnie trudny.
Friedken wzruszył ramionami i zaśmiał się ponuro.
Tak. Sądzę, że rozumiem, co znaczy łamać ustalone prawo. To bardzo łatwe.
Mały podrapał się w oba rogi.
Chciałem się tylko upewnić. Nie lubię nieporozumień w czasie pracy.
Friedken zdusił przekleństwo.
Co za dupki.
Może chociaż trzeci powie coś miłego. Ten w długiej bluzie o włosach przystrzyżonych w prostokąty, zamaskowany skalpelem chirurga plastycznego, który zadbał o usunięcie z jego twarzy wszystkich cech szczególnych. Jednak trzeci milczał. Włączyła się za to gruba kobieta.
Zarobki będą wysokie. Zaczyna pan od jutra, w pracowni 22. Projekt nazywa się Dami 3. Ma być gotowy za miesiąc. Pracę nadzoruję ja, ale pan będzie odpowiedzialny za pomysł. Nie mam zamiaru weń wnikać. Znamy i cenimy pana kompetencje. Jasne.
Kolejny raz skinął głową, zatrzymując pod powiekami obraz jej brwi, szarpanej rozszalałym tikiem.
Absolutnie zrozumiałe. Używki są do pana dyspozycji, rzekł rogaty kurdupel. Zakazana tylko alienryna, reszta wedle uznania. Nie pokrywamy kosztów detoksykacji czy ewentualnych powikłań. Od tego nie będzie pan ubezpieczony.
Cóż to za pojebaniec? Pomyślał z rozbawieniem i powiedział.
Nie potrzebuję prochów. Mam swoje sposoby i wiem, co robić.
Czy jest pan gotów podpisać wstępny 3-miesięczny kontrakt? Spytała gruba, wyjmując ze skoroszytu okrągłą kartkę. Zignorował podsunięte pióro ze złotą stalówką i sięgnął po reklamowy długopis.
Tak.
Podpisał, co należało, i przyłożył kciuk w miejsce czytnika. Kartka zmieniła kolor na zielony, oznaczało to poprawne sfinalizowanie umowy. Ale siłą musiał się powstrzymywać przed wyjściem z pomieszczenia. Nie był jeszcze gotów do kontaktów z takimi jak oni. Pierwszy uścisnął mu dłoń rogaty facecik.
Witamy w firmie. Z nadzieją oczekujemy efektów pana pracy, panie Friedken.
Postaram się nie zawieść pana Trikulara.
Wtedy odezwał się ten z gładką, seryjną twarzą.
Nie zawiedzie mnie pan Harry. Gdyby były problemy, jestem do dyspozycji.
Uśmiechnął się blado i wyszedł z pomieszczenia. A za nim tamtych dwoje.
Pomyślał Friedken.
Tego bym akurat nie przewidział. Sam Didi Trikular ze swoją przepospolitą gębą. Czegóż oni oczekują, że miliarder wita mnie osobiście na pokładzie? Czy rzeczywiście jestem taki dobry? Czy tylko chcę, żebym myślał, że tak jest? Wyszedł przez białe drzwi prosto w szpaler miniaturowych dębów i mrugających świateł wzorcowni. Masz wreszcie pracę, Harry, i nie kombinuj, o co konkretnie biega. Już oni to lepiej wymyślili. Akurat tak, żebyś ty nigdy nie doszedł, czego naprawdę chcą. Przewidzieli każde posunięcie i są do przodu o 500 ruchów. Czas pokaże, co dalej. Strażnik wyświetlił drogę ku wyjściu i zasalutował.
Do widzenia panu.
Do jutra.
Zjechał szybkobieżną windą, przeszedł przez pusty hol i stanął na skraju Free Square, przy którym usadowiły się wieżowce korporacji. Pruszył drobny śnieg. Niebo miało barwę zgniłej śliwki i nie było widać żadnych chmur. Kształty neonów rozmywały się w mgiełkach pary wydychanej przez systemy klimatyzacji budynków. Przechodnie przemykali po ulicach, przecinając pojękujące tory tramwajów. Większość śpieszyła się, by zdążyć przed zmrokiem do mieszkań, zjeść spóźniony obiad i posłuchać o nowych aspektach projekcji fantosów. Dobrze wiedzieć, jak wygląda sytuacja. Czy zlikwidowano kolejne źródło? Ile detoksykowanych po alienrynie bezpiecznie przeszło na heroinę? I, co najważniejsze, czy fantosy pojawiły się w nowych miejscach? Czy miasto odebrało im nieco przestrzeni, czy też one zajęły kolejne tereny? Któż bowiem lubi przełazić przez obce strefy? Bóg jeden wie, gdzie, kiedy i czy w ogóle wyjdziesz. A jeśli nawet uda ci się wymknąć, to już nigdy się nie roześmiejesz.
Harry!
Wyrwał go z zamyślenia niski głos.
Dobrze cię widzieć, chłopie.
Nie poznawał pomarszczonej, szczerej twarzy i wysokiej postaci, która złapała go za rękaw płaszcza.
Co w tym dobrego? Rzucił ironicznie.
Facet nie dał za wygraną.
Już nie pamiętasz?
Spytał dudniącym głosem, nagle jakby znajomym.
Leżeliśmy na tej samej sali w szpitalu przy Cortaca Avenue. 5 lat temu. Jestem...
Na Boga. To przecież stary Spido. Spido połykacz papierosów. Z zaburzeniami osobowości, zespołem paranoidalnym, uzależnieniem od benzodwuazepin i afektem bardziej zmiennym niż twarz komiwojażera prezentującego klientowi nowy towar.
To już 6 lat.
Zaśmiał się Friedken i ze zdumieniem usłyszał w swoim głosie szczerze wesołą nutę.
Nie byłem hospitalizowany od tamtego czasu. Jakoś daję sobie radę. Jestem na podtrzymujących dawkach litu, rozumiesz? Spido, chłopie. Jak się masz?
Ścisnął mu ledwie koniuszki palców, bo resztę ukrywały długie rękawy swetra. Wyglądało na to, że starego zaszyli raczej niż że sam się w to ubrał. I ten maleńki, jasnożółty, pręgowany granatem beret na głowie wąskiej niczym łeb konia.
Powiedziałbym ci, jak się mam, ale jeśli zacznę, a będzie to ciekawe, to nie dosłuchasz do końca, który jest bardziej interesujący.
Patrząc w pomarszczone oblicze stałego bywalca oddziałów psychiatrycznych, Friedken zaśmiał się raz jeszcze.
Skąd? Mam trochę czasu, a że dawno z nikim nie gadałem. Przyjemnie będzie. Nie wątpię, że będzie to przyjemne.
Przerwał Spido z szybkością karabinu maszynowego.
Ale musimy spierdalać, bo nas tramwaj przejedzie.
Wypchnął Friedkena z torów i rozpędzony tramwaj przejechał we mgle tuż obok, sypiąc iskrami spod pantografu.
Dlatego obawiałem się, że nie dotrwasz do końca opowieści.
Krótki uśmiech przemknął po twarzy Spido, zabierając z niej na chwilę 15 lat.
Chodźmy do baru po drugiej stronie ulicy, Harry. Posiedzimy i zobaczymy, czy jest o czym gadać.
W czasach sali obserwacyjnej miałeś dużo do powiedzenia, chociaż większość tego, co gadałeś, była gówno warta. Krew uderzyła w arterię mózgu Friedkena. Poczuł, jak myśli nabierają lotu. Paskudne niebo koloru śliwki stało się jaśniejsze, a szare płaty śniegu zaiskrzyły niczym lameta na bożonarodzeniowym drzewku. Po miesiącach spędzonych u boku zaćpanej spany poczuł powiew radości. Nie miał już nadziei na taką chwilę. Przy barze przed dwiema parującymi filiżankami czarnej espresso Spido pstryknął koniuszkami palców.
Powiem krótko, Harry. Nie pytaj, ile razy byłem w szpitalu od tamtego czasu. Wystarczy, że od 6 miesięcy udaje mi się tam nie wracać. Popatrz.
Na wyciągniętej dłoni miał 15 tabletek. Nie wyglądały przyjaźnie. 2 rodzaje były Friedkenowi znane. Od razu rozpoznał stabilizujący afekt lit i owalny, ostrozielony riderostr. Potęga przeciwpsychotyczna.
Ty wiesz, że ja je wszystkie jem? Codziennie, zgodnie z tym, jak stało na wypisie. Są bardzo dobre. Te nowe prochy to już nie klasyka psychofarmakologii. Żresz, chodzisz, myślisz, kopulujesz. Może czasem sieknę cię po żołądku, ale to nic. Nie możesz już mówić, że trzeba je odstawić, bo znowu ci wykręciło łapę albo gębę. Jestem w formie i zaczynam ją lubić. Nie powiem, że jest genialnie, ale ta nowa forma życia niesie pewne pozytywy. Jak oni to nazywali? Zdrowie? Czy jakoś podobnie? Kurde.
Friedken wiedział, o co chodzi. Odzyskaną normę czasem trudniej znieść niż chorobę. Realia potrafią kąsać boleśniej niż igły. A świat bardziej odbiera ci pewność niż sala obserwacyjna szpitala psychiatrycznego.
Masz rację, Spido. Któż jest nami zainteresowany? Dzisiaj wszystko się zmieniło. Kiedy runął ten wrak i ludzie zaczęli grzać alienryny, nasze objawy stały się czymś zwyczajnym.
Spido siorbnął duży łyk herbaty i wychylił żylastą szyję z workowatego swetra.
Racja! Nasze psychozy stały się normalne. Nie mogę w to uwierzyć, kurde. Nawet świr tęgiego kalibru, a wiem, że się do tej kategorii zaliczam, jest dzisiaj drobną, niespecjalnie dziwaczną anomalią. Dlatego, kurde, jem te pieprzone leki. Na złość wszystkim. Szpitale mają teraz co innego do roboty. Psychiatrzy stracili do nas zapał, bracie.
Friedken wzruszył ramionami. Trudno uwierzyć, że mówi to stary Spido. Nie mogli dać mu rady. Chociaż demonstracyjnie łykał papierosy i mówił, że wchłania media przez skórę pośladków, był rzeczywiście ciężko chory. Biegał po mieście owinięty w stare gazety, na głowie montował żarówki, w skórę przedramion wtykał gołębie pióra i piszczał niczym potępieniec, kiedy wsadzali go do karetki. Ale Friedken wiedział, że i to była tylko przykrywka.
Prawdziwe dramaty Speedo przeżywał po cichu. Jego psychoza miała wredny charakter. Omamy i urojenia zapowiadały koniec świata. Zabijały Speedo setki razy dziennie na różne sposoby. Musiał to z siebie wyrzucać. Musiał demonstrować emocje. W mózgu nie było miejsca na zabawę.
Jak sobie radzisz?
Zapytał Friedkin, patrząc w szerokie plecy barmana, który powoli wycierał szklanki.
Wiesz, z fantosami czy wrakiem?
Speedo gwałtownie wciągnął głowę w ramiona. Ze swetra wystawał tylko nos i śmieszny beret. Zdawało się, że ciało umknęło gdzie indziej.
A cóż to niby takiego?
Wymruczał, przesuwając tabletki po blacie.
Kilka razy zdarzyło mi się wpaść w obcy obszar. I co? Nic tam specjalnie obcego nie było, drogi Harry. Czułem się jak karaluch w ubłoconej kapuście. Na miejscu, rozumiesz?
Barman łypnął kaprawym okiem na pigułki i odkaszlnął znacząco, po czym ponownie zabrał się za naczynia.
Nie bałeś się?
Zapytał Friedkin.
Nie jest za wesoło wdepnąć w fantosa. To horror, przyjacielu. Bałem się, ale nie fantosa, Harry. Bałem się tego.
Dłoń Speedo postukała w czapeczkę na czubku głowy.
Boże, pomyślałem za pierwszym razem. Nie pozwól, żeby ze mnie wylazło to, co winno być tylko moje. Zajebałbym ludzi w tym cholernym mieście. Nie, żebym ich znowu lubił, ale też po co miałbym ich zajebywać? Rozumiesz, Harry? Te wszystkie fantosy są jak gówno trzmiela przy łajnie nosorożca. Powiem więcej. Fantosy o tym wiedzą i unikają mnie jak nietoperz światła. Wężą we mnie smród większy niż ten, który nam przyniosły.
Nie było łatwo nadążać za tym śmiesznym człowieczkiem sierbiącym parującą herbatę. Trudno wyczuć, kiedy Speedo mówi do rzeczy, a kiedy gada po swojemu.
Dobra. Cieszę się, że chociaż ty nie narzekasz. Wymruczał Friedkin spolegliwie. Może wreszcie przyszły dobre czasy dla... Skąd? Spójrz tylko.
Przerwał Speedo.
Babka za nami. Ta z wielkimi piersiami, kurde. Widać ją w lustrze pomiędzy flaszkami gorzały. I jeszcze jedna, co siedzi na końcu baru. Może nie ma takich wielkich, ale też wydaje się być w gotowości bojowej. One nadal są poza moim zasięgiem, bracie. Jem leki, ale jakoś na mnie nie lecą. A więc jest tak, jak zawsze mówiłem. Ludzie wolą mnie chorym niż zdrowym. Tylko, że choć mózg mam przebogaty, to ciało wielce nieadekwatne. A ty mi tu o fantosach. Ja o dramacie, ty o pierdołach.
Friedkin nie wiedział, co odpowiedzieć. Szukał właściwych słów. Głośniki akurat huknęły industrialną muzyką i bar wypełniła nowa, duża grupa gości. Powiało śmiechem i imprezą, co wydawało się jeszcze bardziej absurdalne niż dywagacje Speedo. Zjawiły się kolorowe hola, wytatuowani kolesie, barman szczerzący niebieskie zęby i ruchome napisy na butelkach wody. Czar każdego dnia. Wyrafinowane formy picia kielicha czy palenia jointa. A tam za szybą po lewej przez rzednące popołudniowe mgły i początki listopadowego zmierzchu widać było masywne kontury El Raque 1. Od czasu, kiedy spadł na środek rynku, milczał niczym grobowiec. Wbity w asfalt był turystyczną atrakcją i miejscem schadzek. Niezgłębiony obcy obiekt, pod który sikali naprani wódą faceci i który uwieczniali setkami zdjęć Japończycy. Wpisany w krajobraz miasta, choć żaden architekt nigdy nie rozrysował jego kształtów na monitorze komputera. Spadł z nieba i został, jak chciały niebiosa.
Jutro zacznę pracę,
myślał Friedkin.
Jeśli zrobię swoje, jak oczekuje Didi Tricular, mam szansę wyjechać z tego przeklętego miasta. Ale masywny korpus El Raque 1 był wyższy nawet od budynku, w którym miał zjawić się nazajutrz o 8 rano.
Friedkin próbował o tym nie myśleć, bo przecież przez wszystkie swe lata zrozumiał, że będzie co ma być. I nic mu do tego. Łypnął ponuro na pokrzywioną twarz Speeda, pochylonego nad barem. Zmarszczki pochwyciły jego smutek w swoją nieodgadnioną sieć i nie puściły dalej. Speedo uśmiechnął się. Był silniejszy. Speedo rządził.
Z dziennika Bernarda Alienrynika luźna notatka.
To tylko kwestia otwarcia. Nie mam na myśli drzwi czy okna. Otwarcia mojej głowy nie da się przyrównać z przedmiotem. To nie tak, że klikam myszą i rozwijam sieć cybernetycznych infostrat.
To coś zupełnie innego. Widzę ich światy. Są bardzo różne. Trudno je zliczyć, ale w każdym pełno jest obcych aniołów. Oni cierpią. Żyją uwięzieni od tysiącleci pod wielkimi kopułami, pochwyceni przez niemoc niczym owady w bursztynie. Patrząc na te piękne istoty zamknięte w ograniczonej przestrzeni, pojmujesz okrucieństwo świata. Nie sposób przejść obojętnie. Każdy z obcych jest piękny. Każdy anioł może być szansą dla ciebie i twojego świata. Czuję, że to potęga zła osadziła ich w celach. Odebrano obcym wszystko. Nie mogą żyć, bo nie mają już pana. A powiedziano, że bez pana słudzy stygną lub błądzą we własnych myślach. Kiedy alienryna dociera do moich neuronów, odczuwam wielką moc. Dotykam najbliższej kopuły i zrywam powłoki jak folię cukierka. Oni budzą się. Wychodzą. Nie da się opisać tego widoku. Idą szeregi przewróconych światu istot, z każdym krokiem coraz piękniejszych i pełnych dawnej siły pana. Mogę ich prowadzić. Idą za mną, a może tylko za działką alienryny, którą wdusiłem w żyłę biodrową. Kiedy są we mnie, mogę ich słyszeć i postrzegać, jakimi są naprawdę. W pierwszej chwili odczuwam ich ból po stracie pana. To straszna chwila. Nie wiem, do czego ją przyrównać. Ale ta chwila mija. Oni nie chcą, żebym to odczuwał. Nie są okrutni. Nie dzielą się cierpieniem. Tak. Potem słyszysz ich opowieści i śpiewy. Szukają życia. Pragną cieszyć innych swoją mocą. I właśnie ja mogę sprawić cuda. Daję im kawałek naszego świata. Dzielę się, by zaspokoić ich głód życia. Tak jest dobrze. Potrafią wykorzystać przestrzeń, nie przeszkadzając tym, którzy już tu są. Dla nich 1 metr to więcej niż dla nas całe miasto. Wiem, że będą wdzięczni. Dadzą nam więcej niż kiedykolwiek mieliśmy. Nie wiem, ilu zdołało już przejść. Kiedy suną przez sploty mojego unerwienia, czuję spokój. Nie wiem, ilu zdoła przetrwać w nowym świecie. Alienryny wystarcza tylko do pokonania tej drogi. Co dzieje się dalej? Musi ich być tu już wielu. Czasami zjawiają się na kilka chwil i przekazują mi znaki wdzięczności, ale wciąż są zbyt słabi, żebym ich usłyszał. Nie martwię się. Wiem, co robić. Jeśli prawdą jest, że alienryna uzależnia, cóż to znaczy wobec losu upadłych aniołów uwięzionych w okowach śmiertelnych pułapek? Cóż to wszystko znaczy wobec daru, który posiadłem? Ta myśl nie pozwala zrezygnować, wręcz zmusza mnie do przygrzania kolejnego centa. Obrazy zamkniętych w niewoli istot nie opuszczają mnie od pierwszego dnia. Oto sens życia muchy, która kiedyś karmiła się gównem. Czas nie gra roli. Wszystko dzieje się poza nim. Jestem ja, są drogi, które otwieram za pomocą alienryny i są obcy, którzy wracają do swojego pana. W takich chwilach nie muszę potwierdzać swojej siły przez rytualne czynności. Wiem, że jestem silny. Boże, jak wielką moc mi dałeś! Papierowy ptak przeleciał pomiędzy gałęziami pochylonej wierzby i musnął kilka spadających liści. Potem porwał go podmuch i samolocik z gazety runął w błyszczącą olejami kałużę. Zapowiadał się kolejny pochmurny dzień. Nawet nie to, że zimny, ale wilgoć przenikała do szpiku kości. Ray Vaughn siedział na ławce Free Square i przeglądał poranną prasę. Pierwsze strony zapełniały krzykliwe tytuły. Gotilla odcięta od miasta. Co się stało z Akademią Medyczną? Ostatnia taka jesień w szpitalu klinicznym Gotilli. Gdzie byli detoksi, kiedy przyszli obcy? Pisali o gwałtownym ataku fantosów. Kilkanaście ulic południowej dzielnicy wyłączono z życia. Teren jak zawsze otoczyło wojsko. Tym razem fantosy pożarły centralny szpital kliniczny. Było wielu zaginionych, wielu chorych nie zdążono ewakuować. Jeden z dzienników sugerował, że wszystko z powodu izolowanych w klinice ludzi uzależnionych od alienryny. Odtrucie wymknęło się spod kontroli medycznej. Ponoć był to kolejny nieudany eksperyment. Rząd jak to rząd robił, co w jego mocy.
Gówno,
wymruczał Ray Vaughn i postawił kołnierz płaszcza. Jego teren to było centrum Los Raques. Miał wyznaczone ulice. I znał swoje możliwości. Takich jak on nazywano detoksami.
Działali metodami potępianymi przez prawo, ale to samo prawo wydało cichą zgodę na każdą skuteczną formę obrony przed fantosami. To znaczy na eliminację źródeł. Nie izolowanie. Nie przestawianie na heroinę. Należało niszczyć zainfekowane alienryną mózgi. Kudłaty pies odlał się nieopodal i umknął w krzaki, zostawiając na skraju skweru parujący ślad. Rayvon urwał kolejną kartkę z dziennika i mozolnie uskładał z niej samolocik. Kiedy rzucał nim w górę, zatrzymał wzrok na neonach korporacji D.D. Triculara.
Będzie już 5 lat, przypomniał sobie. A może cała wieczność.
Najpierw upadł El Raque 1 i nikt nie zrozumiał, co się właściwie stało. Wszystko rozegrało się zbyt szybko. Namierzono co prawda obiekt jeszcze poza atmosferą, ale żaden z taktyków nie przewidział, że grzmotnie w ziemię jak ślepy. Nikt nie odgadł, że leciał tu, żeby uratować się przed awarią. Nie chodziło mu o nic innego, jak tylko o własne dupsko. Do dzisiaj niektórzy nie mogli w to uwierzyć. Mówili o prowokacji. Bo to nie statek El Raque 1 przyniósł najgorsze. To pilot, który zdążył się katapultować tuż przed uderzeniem w rynek. Traf chciał, że przyczajony myśliwiec Europaktu od razu go zestrzelił za pomocą rakiety powietrze-powietrze. Strzępy obcego cielska, jak później wyliczano, miało około 20 ton, spadły niczym kosmiczny deszcz na przyziemne górnicze miasto, podziurawione kopalniami jak ser. Największe kawałki liczyły po kilka kilogramów, najczęściej były to kulki wielkości włoskiego orzecha. I wtedy zaczęła się zabawa. W parku koczowała sekta ćpunów. Sporo im się dostało w kosmicznym spadku. Około 40 kilogramów. Siedzieli na trawie i słuchali sampli Hendrixa. Kawał obcego spadł nieopodal z zalotnym mlaśnięciem. Długo się nie zastanawiali. Któryś wpadł na pomysł, że to będzie ten najlepszy złoty strzał, kurewsko odlotowy i w ogóle. Z centrum wszechświata. Odlot na megadystans. Po naradzie rozpuścili kawałki pilota w soli fizjologicznej, odmierzyli po 1 centymetrze i przygrzali jak się należy.
I co? I mieli rację.
Z tym, że oni nigdzie nie odlecieli. To sukinsyn obcy starał się powrócić. Dał im ochłapy swojego jestestwa, a to, w czym mógł żyć, aktywował za pomocą ich mózgów. Projekcje nazwano fantosami. To właśnie one poszatkowały Los Raques. Tak nazwano miasto od chwili katastrofy na 2 odmienne światy. Im więcej alienryny mieli ludzie w żyłach, tym więcej obcego ego projektowali na zewnątrz. Nikt nie wiedział, ile jeszcze alienryny zostanie odnalezione w zupełnie przypadkowych miejscach. Musiało być tego całe mnóstwo. A większość klientów uzależnionych od dragów bez wahania ruszyła w ślady ćpunów z parku. Towar bezkonkurencyjny. Po jednym przygrzaniu nie było innej oferty. Alienryna ponad wszystko. Każdy narkoman o tym wiedział. Ciągnęli do miasta jak do Mekki, mimo że narkotykowe bajzle przechwyciły mnóstwo towaru. Do wojskowych laboratoriów, gdzie próbowano ją badać, trafiło ledwie 10% całości. Rayvon cisnął kolejny samolocik, mierząc w gigantyczne logo na wieżowcu Triculara.
Mamy kłopot.
Sapnął pod nosem. Każdy kombinował po swojemu. Jajogłowi znaleźli wreszcie zajęcie, choć po prawdzie gówno zrobili. Armia przygotowywała się do odparcia ataku kolejnych obcych. Jakby nie pojmowała, że to fantosy są ich środkiem, sposobem, by dostać się na ziemię. Jeszcze inni trzaskali szmal. Podróbki alienryny, wycieczki do El Raque 1, żebracze sekty, czczące obcego, gadżety imitujące obcego, hałas w mediach, filmy, książki, holografy z obcym w głównej roli. No i D.D. Triculara wpadł na pomysł genialny i prosty. Jeśli grożą ci fantosy, nasza zabawka pomoże ci z tego wybrnąć. I wypuścił na rynek antyfantosy. Funkcjonowały bezbłędnie. Wystarczyło uruchomić zabawkę w obcej strefie i holoprojekcja zapewniała ci przetrwanie. W zależności od ceny mogłeś kupić wszystko. Nawet kilkudziesięciometrowy holos z ukrzyżowanym Chrystusem. Najbardziej skuteczny dla wierzących katolików. Emisja plastyczna i oczywiście płynnie animowana. Dawała szansę na powrót z przestrzeni fantosa. Mogłeś iść wytyczonym szlakiem i w ten sposób opuścić zagrożone miejsce. Nikt nie pytał, jak to działa. Liczył się efekt. Sam fantos oczywiście trzymał się dobrze, ale Triculara nie miał nic przeciw fantosom. Stawiał na ocalenie zabłąkanej jednostki. I zrobił kasę. Przećmił spółki węglowe i holdingi zbrojeniowe. Jako jedyny dawał nadzieję. Jego zabawki rzeźbiły tunele światła w morzu ciemności, co jak się zdaje, wystarczało mieszkańcom aglomeracji Los Raques. Nie pragnęli niczego więcej. Oślepli jak krety już dawno temu.
Cześć!
Dwójka gliniarzy w cywilu podeszła do Rayvona od strony Maja z 3 i cicho usiadła po jego bokach.
Nie najlepsza pogoda na czekanie, co? Ale nie dało się wcześniej.
Skinął głową tak, żeby włosy zasłoniły mu twarz. Po co mają widzieć, jak zaciskasz wacze? Nie lubił tych facetów.
Ty, Rayvon, jesteś dobry,
powiedział gość z lewej. Miał paskudny, piskliwy głos i trądzik na całej twarzy.
Bez pudła kontrolujesz centrum, masz czuja.
Tak, mam czuja. Jesteś najlepszym detoksem, jakim tu dysponujemy. Suchy jak gruźlik facet z prawej zakaszlał ponuro. Dlatego płacimy ci ile chcesz. Tylko w zeszłym tygodniu 7 trafień. Rewelacja. Diabli ich nadali. Rayvon miał złe przeczucia. Rzadko kiedy umawiali się rano, w nagłym trybie. Jeszcze rzadziej w środku miasta, a nie w budynku policji. O co tu do cholery biega? Słuchaj uważnie, Rayvon. Glina z prawej zabębnił palcami po ławce, zakaszlał, aż wreszcie wbił puste oczy w jego stronę. Masz nowe zlecenie, chłopie. Rayvon oderwał nieśpiesznie kolejną stronę gazety i w milczeniu składał nowy samolot. Z tymi facetami nie było żartów. Kiedy uznawali, że jesteś niewydolny, odstawiali cię w kąt. A żeby specjalnie nie nagłaśniać sprawy, na wszelki wypadek dawali ci kulkę między oczy, żebyś nie próbował wykorzystywać tego, co wiesz.
Pilnie panów słucham.
Pierwszy przerwał ciszę, bo zdaje się, na to czekali.
To dobrze,
ucieszył się Glina z lewej. Wyglądał jak szczur albinos chory na ospę.
Zanim powiemy, co masz robić, oto nowe prochy dla ciebie. Masz, weź wszystko.
W ciemnej, pociętej bliznami łapie pojawiły się 3 pomarańczowe pudełka. Rayvon wyłuskał je i czytał na głos.
Pinderol, tabletki powlekane 20-miligramowe. Efekt antypsychotyczny natychmiastowy, napęd psychomotoryczny usprawniony. Dawkowanie osobnicze zmienne, przeciętnie 1 tabletka dziennie. Co to ma być, panowie?
Pryszczaty zaśmiał się ponuro.
Jak to, kurwa, co? Pinderol! Czekaliśmy na to wiele miesięcy. Zrobili go Japońcy na nasze zamówienie. Mają tu przedstawicielstwo farmakologiczne. Mają też próbki obcego. Oni się tam specjalnie nie pierdolą w etykę. Szybko poszło, bo daliśmy im kilku gostków na Alien Rynie. Żaden nie wrócił, ma się rozumieć. Ale przysłali gotowy lek i ty, Rayvon, masz teraz tarczę, jak się patrzy. Nigdy nie byłeś lepiej opancerzony.
Nie wierzył w gadkę o japońskich farmakologach. Raczej to ci z bezpieki złamali zakaz eksperymentowania na mózgach żywych. W sumie, cóż go to obchodzi? Jeśli jest jak mówią, łatwiej będzie namierzać przygrzanych alien ryną.
Dobra.
Mruknął, wsuwając do kieszeni neuroleptyk. Zaraz to sprawdzę.
Ja myślę, chłopie.
Wycedził Glina suchotnik. Starał się mówić wolno i groźnie. Pieprzony Godfather.
A będzie dobra okazja.
Kaszlnął.
Widzę, Rayvon, że pilnie czytasz gazety. Tak jak i my.
Poczuł, jak krew uderza mu do głowy. Już wiedział, ale nie chciał, żeby te psy wyczuły jego lęk. Są dobrym i tanim budulcem do samolocików, stwierdził lekko. Mogę wykorzystać prasę podług własnych projektów. Uskrzydlam ją. Rozumiecie? Pryszczaty Glina zapiszczał radośnie.
Dobre, ale powyrzucałeś już strony tytułowe, bracie, a pisali tam właśnie, że poważnie przygrzany klient grasuje po gotili.
Nasze podejrzenia padły na detoksykowanych. Zdaje się, że otrzymali przerzut alienryny i sieją obcym jak sikawka strażacka.
Wszędzie go pełno.
Poklepał Rayvona po plecach.
Rozumiesz? Chwytasz już, o co idzie?
Rayvon słuchał, wyciągnąwszy przed siebie nogi. Nie pasował mu do sytuacji facet z szopą postawionych włosów, który zatrzymał się przy szerokim buku.
Co mam nie rozumieć, panowie?
Kiedy?
A widzisz?
Suchotnik wskazał palcem zegarek.
Nie jest źle. Masz jeszcze czas. Musimy wykonać parę badań. W takim nasileniu nie mieliśmy tu obcego jeszcze nigdy.
To okazja dla jajogłowych, bracie.
Nieoczekiwanie zrobił się serdeczny. Jakby wysyłał mnie na śmierć, pomyślał Rejwon i zerknął na suchotnika. Kiedy wrócił wzrokiem do faceta przy buku, ten sięgnął gwałtownie do kieszeni. Coś błysnęło w jego ręku. Rejwon zobaczył rosnącą chmurę holospreju. Artysta pędzlował drzewo, nie wiedząc, że kilkanaście metrów dalej siedzą gliniarze i detoks.
Dobre. To będzie w piątek. Dzisiaj mamy poniedziałek, więc możesz iść na dziwki, czy co tam lubisz, Rejwon. Tyle od nas. Damy sygnał przez komórkę, trzymaj się.
Suchy rzucił mu na kolana kopertę ze szmalem. Obaj uśmiechnęli się nieszczerze i powoli odeszli. Holosprayman kończył swe dzieło. Buk zamienił się w pękatą postać burmistrza Los Raques, z którego ust wydobywał się świetlisty napis. Głosujcie na mnie. Jestem sprawiedliwy. Zabijam i ludzi, i obcych. Rejwon patrzył, jak podchodzą do Holospraymana. Kilkakrotnie poklepali go po plecach, niby podziwiając jego pracę. Chwilę później artysta leżał w trawie z rozkrwawioną twarzą i puszką sprayu wduszoną w usta. Gliniarze skryli się we mgle poranka. Wstał, czując igiełki bólu w zdrętwiałych nogach.
Miał jeszcze trochę czasu. A zasłużył na krótki urlop. Tego akurat był pewien.
Friedken zdjął z oczu panoramiczne szkła.
Tyle na dzisiaj, powiedział krótko. Ile pracowałem?
18 godzin. Równa 18 hachary, powiedział czarnoskóry technik i uśmiechnął się ponuro, wywijając mięsiste wargi.
A ja z tobą ma się rozumieć, stuknął palcem w swój kask. Psia mać, kupa dobrej roboty, bracie.
Friedken zakaszlał. Zaczął wypatrywać papierosów, ale wszędzie widział jedynie zwoje ekranowanych kabli, maleńkie holodyski i ślepia monitorów. Z trudem ostrył wzrok. Z jeszcze większym trudem zbierał myśli do kupy.
Syf, syf, syf.
Zwłaszcza, że cały czas był podłączony do maszynki i cholernego biosprzętu.
Okej, stary. Doprowadź mnie do stanu używalności. Zacznij od bryli.
Oznaczało to pełne unieruchomienie. Pół leżał w termoregulacyjnym fotelu. Z łepetyny zwisały cienkie przewodniki. Łapy miał zagłębione w specjalnych mini jacuzzi, a miejsca wstydliwe zabezpieczone jak starzec z Alzheimerem. Wszystko w jednym celu. Pracuje mózg, reszta ma nie przeszkadzać. Zamiast kibla są odprowadzenia. Nie ma filiżanki kawy, jest mieszanka ze szczyptą amfy prosto w żyły. Zmęczenie mięśni bezruchem złagodzą mikroruchy cieczy masującej wrażliwe miejsca.
Tylko pomału, Nonzi.
Już się robi.
Technik zaczął od kasku, potem zdjął z Friedkena elektrody, na końcu sięgnął między nogi i delikatnie wyjął mu swiutacewnik.
Ostrożnie, Nonzi. Ostrożnie z moim sprzętem.
Jasne. Jeszcze tylko worek rektalny i wenflon. Murzyn ponownie sięgnął między nogi i było po wszystkim.
Antybiotyk po cewnikowaniu masz w kieszeni marynarki, Harry. Starczy jeden na tydzień. Popijaj mlekiem.
Friedken wstał, pocierając zdrętwiały kark. Nie czuł zmęczenia. Praca przy projektach holosów wyzwalała w nim nową energię. Opróżniał wyobraźnię jak w gabinecie psychiatry, kiedy jeszcze do niego chodził. Parę godzin i po wszystkim. Ale też właśnie psychiatra ostrzegał go przed długofalowymi konsekwencjami roboty przy holach. Właściwie nigdy nie wiedziałeś, co wyżyga twoja łepetyna do komputera. Większość najcenniejszych kreacji pozostawała poza zasięgiem świadomej kontroli mózgu. A podświadomość miała swoje tajemnice i nawet zawodowi terapeuci sięgali do niej rzadko. Friedken nigdy nie poddawał się takiej głębokiej terapii. Nie było potrzeby. Leki stabilizowały jego nawracające depresje i krótkie stany maniakalne. Słowa dawały tylko wsparcie.
Zimno tu jak cholera, Nonzi.
Fakt.
Nonzi nadal poruszał się w kasku, ale w jego wargach pojawił się niezapalony papieros.
Może dobrze byłoby już się ubrać, Harry?
Friedken zaśmiał się nerwowo. Przeszedł po...